Bracia i siostry, wszyscy zebrani, chciałem wam przede wszystkim przekazać pozdrowienia ze zboru ludzi wierzących, zboru zielonosiątkowego w Bolesławcu. Kochani, kiedy słuchałem świadectw i była tu mowa o tym, jak Duch Święty przekonuje, to i ja też przez Boga, przez Ducha Świętego jestem przekonywany i kiedy tam trwam z żoną w tym miejscu, gdzie tam mieszkamy, to nieraz miałem takie odpowiedzi dla mojej żony. Ona mówiła: słuchaj, chodź ze mną na spacer. Ja mówię: ale po co? No zobaczymy las. A ja mówię: przez las mogę zobaczyć wszędzie. No to chodź, zobacz do okna, jakie piękne sarny się tam pasą. Ja mówię: sarny to są wszędzie, w ogrodach zoologicznych. Przecież tu nie ma na co patrzeć. No, gęsi, króliki, to przecież to jest nic ciekawego. No to zobacz, jaki wspaniały zachód słońca. Popatrz, jakie to niebo czerwone jest. Ale któregoś dnia Bóg mnie przekonał i pokazał mi, że ona jest kobietą wrażliwą, a ja jestem jej mężem. I mam nie na siłę podziwiać, ale zacząć rozumieć to, co ona widzi. Zacząć cieszyć się tym, czym ona się cieszy. I ten Bóg mnie tego uczy. Tam, po tylu latach małżeństwa, w takim wieku, uczy mnie takich drobiazgów. I myślę, że ta nauka nie idzie w las. Kochani, jest nam dobrze, jesteśmy dobrym małżeństwem, tak mi się wydaje w każdym bądź razie. Dzięki Panu, dzięki Bogu żyjemy zgodnie. Nie ma siekier w naszych rękach, ani jakichś tam innych narzędzi. Właściwie wszelkie jakieś problemy rozwiązujemy słownie, w pokoju, z Bożym błogosławieństwem. Kochani, coś takiego się stało w ostatnich dniach w moim życiu i myślę sobie, że też jest to Bożą łaską, Bożym pragnieniem do mojego życia. Aby odciąć swoje myśli, swoje uczucia w stosunku do tego miasta, w stosunku do tych przeżyć, jakie tu miałem za młodu, wtedy w czasie, jak żyłem z rodzicami, wtedy, kiedy mieszkałem w Krakowie, kiedy mogłem służyć swoim mieszkaniem, że Bóg to, prosiłem Boga, aby o to odciął, aby On odciął, abym tymi myślami nie wracał już do tego. I to się stało. Natomiast jednej rzeczy Boga nie prosiłem, aby mi nie odebrał tych dobrych wspomnień o was, aby mi nie odebrał tej Bożej miłości do was. Mimo że nie jestem idealny, to myślę o was często, modlę się za wami często. I jesteście dla mnie takim dobrym wspomnieniem. I aby to wspomnienie w moim sercu było do końca życia. To jest taka moja myśl. Dzisiejsze słowo, które chciałbym wypowiedzieć, nie jest słowem takim lekkim. Ja odbieram go jako trudne słowo. Ale zawsze chcę wam powiedzieć, że mówię to również do siebie. Ja też to przeżywam, ja też to widzę w swoim życiu. Ja też to chciałbym zmienić. I Bóg to we mnie zmienia. Chciałbym, abyśmy zobaczyli Ewangelię Mateusza, rozdział 6, wersety 24 do 32. To jest takie znane słowo, ale dobrze sobie go przypominać. Nikt nie może dwóm panom służyć. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się będziecie przyodziewać. Czy życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec wasz niebieski żywi je. Czyż wy nie jesteście daleko cenniejsi niż one? Kochani, jakież to jest ważne, jakież to jest ważne, by sobie zdać sprawę, że w tym świecie szukamy, mamy problemy, mamy myśli o pieniądzach, mamy myśli o tym, aby zarabiać, aby w ten sposób, w jakiś sposób gdzieś się ustawiać. I kochani, dotyczy to nie tylko ludzi niewierzących, ale dotyczy to również nas. I to słowo, że nie można dwóm panom służyć, jest ważnym słowem i czasem możemy sobie zdać z tego sprawę, że dzisiaj nie wiem, czemu ja służę. Dzisiaj mogę powiedzieć, Panie, ja nie myślę o Tobie. Ja myślę o tych przyziemskich rzeczach. I w 27 wersecie jest napisane, a któż z was, troszcząc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? Albo co do odzienia, czemu się troszczycie? Popatrzcie, przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. Nie pracują, ani nie przędą. A powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Kochani, jakie to jest cenne. Ale czy my w naszym życiu, czy my w naszym zmaganiu się, dochodzeniu do jakiejś pozycji, czy pobieraniu jakichś nauk, czy my myślimy, że to wszystko jest potrzebne, ale to nie jest takie ważne. Ważne jest to, abyśmy myśleli o Bogu, ważne jest to, abyśmy ufali Bogu, ważne jest to, abyśmy o tym pamiętali, że nie można się rozdwajać. Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać. Bo tego wszystkiego poganie szukają, albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Czy ta myśl, że Ojciec niebieski to wszystko wie, czego potrzebujesz ty i ja? Że Ojciec niebieski wie, co będzie jutro i pojutrze? Że Ojciec Niebieski zna twoją rodzinę, zna twoje potrzeby. I możesz się lękać, możesz myśleć, no Panie, no tu już właściwie jest taki moment, że za chwilę będzie za późno. A jeżeli położysz swoją ufność w Bogu, jeżeli położysz poprzez wiarę, poprzez modlitwę, te wszystkie swoje sprawy w Bogu, to wiedz, że Bóg znajdzie ten czas, znajdzie to miejsce i przyjdzie ta chwila, kiedy doznasz wolności. I dzisiaj możesz zapytać czasem, za kim ja idę? Że są takie momenty, że idę tu, idę tam, raz idę za Bogiem, raz idę za jakimiś innymi sprawami. I to jest prawda, że te sprawy dotyczą nas. I nie jesteśmy w stanie jakoś minąć się z tym wszystkim. Ale mimo wszystko, że się nie mijamy, mimo wszystko, że myślimy o tym, to czy całą ufność, czy całą wiarę, czy całą naszą miłość, nasze zabieganie, czy pokładamy w Bogu? Dzisiaj ludzie nie trzymają się Boga jak może kiedyś. Ja będąc tam, w mniejszej społeczności, w mniejszej aglomeracji, mogę to widzieć, jak ludzie odchodzą od Boga. Jak ludzie myślą tylko o tych swoich przyziemnych sprawach. Przede wszystkim o pieniądzach, o tej mamonie. A mamona wiąże się z tymi rozrywkami, z tymi możliwościami, z tymi ciuchami, samochodami i różnymi innymi światowymi rzeczami. Oni nie myślą, że to będzie wtedy, jak Bóg mu da, tylko on sobie już. Diabeł próbuje właśnie pieniędzmi owładnąć ludzi, nie tylko ludzi świata, ale ludzi wierzących. On ma wiele innych jeszcze możliwości, jak narkotyki, jak alkohol. I tym zniewala świat. Całe społeczności kłócą się między sobą o jakieś terytoria, o jakieś względy. I czy my jako ludzie wierzący możemy postawić równość? Czy my jako ludzie wierzący możemy tak powiedzieć: Panie, no dasz, to dasz, a nie dasz, no to Panie, jakoś sobie poradzę. To nie jest pozycja człowieka wierzącego. Człowiek wierzący mówi: tak, Panie, co będzie, to będzie, ale czekam na to, co Ty mi dasz. A Bóg, kiedy taką postawę będziesz miał do Niego, da Ci odporność, da Ci wytrwałość, przyda Ci wiary, przyda Ci cierpliwości i w swoim czasie przyjdzie i da Ci zwycięstwo. Albo w swoim czasie zabierze Cię z tego świata. Popatrzcie, jak bardzo jesteśmy związani z naszym życiem. Popatrzmy, jak bardzo chcielibyśmy jeszcze tak wiele uczynić. Czy w naszym sercu pojawiają się takie myśli: Panie, Ty wiesz, że ja mam dzieci, że ja mam żonę, że ja mam pracę, że ja mam tyle innych rzeczy, że ja mam szkółki, ja mam, Panie, przeróżne sprawy. Czy zdolny jesteś na to, aby powiedzieć: Boże, ale gdybyś dzisiaj przyszedł i mnie zabrał i powiedział: tak, dzisiaj zabieram Cię do siebie, czy powiedziałbyś: tak, Panie, niech się dzieje Twoja wola. Ja wiem, że jest dużo takich ludzi, którzy w wielkich cierpieniach, w wielkich zmaganiach z chorobami ulegają i mówią: Panie, zabierz mnie. Panie, ja dłużej tego wszystkiego nie wytrzymam. Ale chcę Ci powiedzieć, że to życie na ziemi, to życie nawet w takich pozytywnych sytuacjach wcale nie jest lepsze od tych cierpień. Wcale nie jest lepsze od tego, co Bóg nam chce dać. Ale On chce jednego, abyśmy dali naszą akceptację. Abyśmy powiedzieli: Panie, jestem gotowy w każdej chwili przyjść do Ciebie, Panie, na każde Twoje zawołanie. I czasem jest tak, że nie wiemy, jak chodzimy, nie wiemy, czy dobrze chodzimy. Kroczymy różnymi drogami. Rano idziemy z Panem, po południu idziemy szeroką drogą, to znów chodzimy przez wąską bramę, za chwilę szukamy szerokiej bramy. I dotyczy to nas, wierzących ludzi. I czasem dobrze jest uderzyć się w piersi, czasem jest dobrze przeanalizować swoje życie i zapytać: Boże, pokaż mi, jak ja chodzę. Kochani, czasem w życiu jest taki moment, że nawet nie wiemy, kiedy wkraczamy na tą niewłaściwą drogę. I dopiero po jakimś czasie orientujemy się: Panie, to nie tędy droga. Panie, pozwól mi, pomóż mi zawrócić. Panie, ja stoję przed Tobą i proszę Cię, abym mógł zmienić ten mój marsz. Abym był świadectwem. Nie myślimy czasem o tym, aby świadczyć o Bogu. Mamy tak wiele różnych czynności do wykonania. Mamy tak wiele różnych ziemskich problemów, że zapominamy czasem, po co tu jesteśmy. Zaczynamy nasze życie układać tak, jak wszyscy układają. Bo wszyscy naokoło to czynią. Panie, to pewnie i ja powinienem tak robić. Ale Bóg chce ci dać wolność. Bóg chce ci dać odpocznienie. Bóg chce, aby inni widzieli twoje odpocznienie, twoje zaufanie do Boga, mogli się nawracać, mogli pragnąć poznanie takiego Boga. Jak bardzo człowiek lgnie do rzeczy złych. Jak bardzo człowiek lgnie do rzeczy takich, których się Bogu nie podobają. Taka jest moda w tym świecie. Bawić się, zarabiać, wczasować, od czasu do czasu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jak dobrze jest zastanawiać się nad swoim życiem. Ja to robię i kiedy to zrobię, kiedy szczerze stoję przed Bogiem, jestem zarumieniony cały. Panie, ja Cię przepraszam, ja się gdzieś tam zagalopowałem, ale pozwól mi wrócić na początek, abym znów mógł zacząć, abym mógł znów mówić o Tobie, abym mógł znów swoim życiem świadczyć o Tobie. To jest niby skomplikowane, niby trudne, ale to jest tak naprawdę bardzo proste. Zaprzeć się temu, co świat niesie. Zaprzeć się tym trendom, tej modzie. I nie chcę powiedzieć, że człowiek nie powinien elegancko chodzić ubrany. Nie chcę powiedzieć, żeby człowiek się nie kształcił. Nie chcę powiedzieć, by nie szukał dobrego stanowiska w pracy. Ale niech to nie będzie treścią mojego życia. Po trupach, ale do celu. A ja bym powiedział, do celu, ale z Bogiem. Z Jezusem Chrystusem. Jeżeli poznałeś Go w swoim życiu, zaufaj Mu. Wielu ludzi wierzących myśli, że mnie to nie dotyczy. Ja jestem wierzący. Pan Jezus Chrystus zmaza moje grzechy. Co tam ten świat? On jest taki pokręcony. Ale Boże Słowo mówi, abyśmy, właśnie my, pielęgnowali społeczność z Bogiem, pielęgnowali społeczność z braćmi i siostrami. To jest miejsce, gdzie się możemy wzmocnić. To jest miejsce, gdzie możemy zatrzymać się na chwilę. To jest miejsce, w którym możemy pomyśleć. I to jest miejsce, od którego możemy nawrócić, zawrócić tam do początku, aby zacząć od nowa, aby czuć, jak Bóg ogarnia moje życie, jak Duch Święty ogarnia moje ciało, moje myśli i moje sprawy. Czy często zastanawiam się, co mówi Boże Słowo na moje działanie? Co mówi Boże Słowo na moje małżeństwo? Co mówi Boże Słowo na moje zachowanie? Chciałbym, abyśmy spojrzeli na Ewangelię Mateusza, na rozdział 12. I przeczytam właściwie dwa wersety, które tak nieraz sprawiają taki błogi stan wśród ludzi wierzących. Takie błogie odpocznienie. Ale niechby tak było. Ja natomiast dzisiaj chciałbym wam powiedzieć, że w tych dwóch wersetach, jeżeli się uchwycimy nich tak dosłownie, jak jest napisane, nie rozmyślimy w szerszym kontekście, one mogą się stać dla nas niebezpieczne. I to jest tak 12 rozdział, 20 i 21 werset. Trzciny nadłamanej nie dołamie, i lnu tlejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. Kochani, w tych dwóch wersetach możemy całkowicie spocząć na laurach. Panie, ja się jeszcze jarzę. I Ty nie przyjdziesz, Panie, zagasić ten płomyczek. Panie, ja tam jestem lekko przegięty, ale Ty nie przyjdziesz mnie dołamać. A Bóg mówi, to co mam zrobić? I mówimy tak, Panie, Ty przyjdziesz i podgrzejesz mnie. Ty przyjdziesz i mnie wyprostujesz. Ale czy tak naprawdę jest w życiu człowieka wierzącego? Czy tak naprawdę czeka na to, aby Bóg zaczął go prostować? Aby Bóg zaczął podgrzewać? Kochani, to kosztuje. To boli. Czy jestem gotowy na to? Mam obietnicę, Panie, gdybym nawet już się skłaniał ku ziemi, to Ty za moim przyzwoleniem, jeżeli ja to zobaczę, Panie, że moja ciepłota gaśnie, to Ty przyjdziesz i uczynisz to, abym na nowo mógł wzrastać, abym na nowo mógł żyć, Panie, abym na nowo dawał dobry ogień i ciepło, Panie, abym na nowo był prosty, widoczny. Ale to boli. Czy jesteś na to zdecydowany? Ale po co czekać? Po co czekać na to, aby ta nasza trzcina, my, abyśmy się zaczęli łamać? Jak możemy w porę się obudzić? Jak możemy w porę zawołać do Boga, Boże, ja widzę, że coś niedobrego się ze mną dzieje, Panie. Że moja temperatura, że mój ogień, który kiedyś miałem, którym kiedyś służyłem w domu, w zborze, na ulicy, Panie, gaśnie. I wiedz, że wtedy nie jesteś jeszcze na przegranej pozycji. Bo Boże Słowo jest prawdziwe. Boże Słowo jest święte i Bóg się nie myli. On nie przyjdzie zgasić tej iskry, jeżeli ona jest. Ale czy jest? Ona może była wczoraj, może były dwie, może to było widoczne jeszcze, a dzisiaj może jest tylko jedna, więc jest pewne niebezpieczeństwo. I nie chciałbym powiedzieć, że Boże Słowo chce nas oszukać. Nie. Boże Słowo chce przestrzec mnie i Ciebie. Aby nie doprowadzić do tego stanu, kiedy to wszystko może się złamać. Aby nie doprowadzić do stanu, kiedy to wszystko może zgasnąć. Bo jak już zgaśnie, to co? Boże, ja nie chcę, aby ogień mojej miłości do Ciebie, miłości do bliźnich, do brata, do siostry, do bliźniego, mógł kiedykolwiek zgasnąć. Bo od czego rozpalisz, Panie? Od czego zaczniesz? Myślmy nieraz o tym. Bracie i siostro, ja wiem, że tam, gdzie teraz jestem, ludzie potrzebują wiele miłości. Ludzie potrzebują Bożej iskry. Ludzie potrzebują wiele nadziei. Ale kto tą nadzieję może dać drugiemu człowiekowi? Ktoś, kto sam żyje w nadziei, ktoś, kto sam pielęgnuje ten ogień, tą prostotę. I modlę się do Boga: Boże, uczyń, abym nigdy się nie złamał, Panie. Abym się nigdy nie poddał, choć to na jednym włóknie tam gdzieś wisi, Panie. To jest szansa. Ja wierzę, że każdy z nas, bez względu na mój i Twój stan, jeżeli cokolwiek się w Tobie tli, możesz zawołać do Boga. Bo jak nie ma już nic, to może nawet nie będziesz miał siły zawołać. Może się poddasz, może pomyślisz: tak już musi być. Nie wszyscy będą zbawieni, nie wszyscy dostąpią miłości Twojej, Panie. I ja może znajduję się wśród tych, którzy nie mają szans. Ale tak nie jest. Póki Twoje życie tam gdzieś kołacze się, póki masz styczność z Bogiem, z braćmi, z Bożym Słowem, to żyjesz. Ale czy takie życie na pograniczu śmierci jest dobre? Czy takie życie, które nikomu nic nie daje, jest właściwe? Panie, ten werset, który czytałem, że Ty nie zgasisz, że Ty nie dołamiesz, jest prawdziwy, bo taki charakter ma nasz Bóg. On czeka do końca. On się nie poddaje. On nie chce, abyś i ty się poddał. On chce, abyś był uczynny w Jego Królestwie. On chce, aby ta trzcina, którą reprezentujesz, była prosta, mocna i nie złamała się pod podmuchem byle jakiego wiatru. I tak jak już wspominałem, my czasem przeskakujemy z jednej drogi na drugą drogę. Dzisiaj jest dobry czas, Panie, hura, jestem z Tobą, Panie, modlę się do Ciebie. Panie, niech ta wąska droga prowadzi mnie tam, gdzie Ty jesteś. Ale kiedy przychodzą zawieruchy, kiedy przychodzi wiele problemów, zaczynamy widzieć rozwiązanie tylko w mamonie, tylko w zdrowiu, tylko w takiej pomyślności. Bóg staje się nam niepotrzebny. I aby nigdy się tak w moim i Twoim życiu nie stało. Co to jest ta wąska droga? Co to jest ta szeroka droga? Czyż Bóg może nas zachęcić do tego, byśmy chodzili jakimiś rozpadlinami, przeciskali się przez jakąś wąską bramę? A może lepiej pójść na szeroką? A może pójść wielką bramą, gdzie jest tyle radości, tam wszyscy mówią: hurra, jesteś! Niż iść tak bokiem: Panie, ja tam wejdę, przecisnę się. Póki jeszcze jest możliwość, jeszcze nie nabrałem tyle bagażu, jeszcze nie nabrałem tyle tego wszystkiego, by nie móc przejść. Ale ta właśnie wąska droga, te przeciwności, te trudności sprawiają, że zaczynamy się zastanawiać, że zaczynamy wołać do Boga i mówimy: Panie, ja już nie daję rady. Panie, ja mam dość tej wąskiej drogi. Pozwól mi na chwileczkę choć dać sobie luzu, tam wejść na tą wspaniałą, rozjaśnioną, szeroką drogę, gdzie tyle dobrych rzeczy jest. Panie, chcę sobie dać luz. A Bóg mówi: nie rób tego, bo Ci się to może za bardzo spodobać. Możesz już nigdy później na wąską drogę nie wrócić. Wrócisz zawsze wtedy, kiedy zawołasz do Boga: Boże, wiem, że się pomyliłem. Wiem, że idę niewłaściwie. Chcę wrócić w to miejsce, które Ty dałeś dla mnie. Chciałbym jeszcze, abyśmy się zastanowili nad taką rzeczą, która wiele niedobrego robi wśród ludzi wierzących. Jeżeli jest źle rozumiana, jeżeli na nią źle patrzymy, jeżeli uważamy Boga, że jest tak wspaniały, bo On jest wspaniały, że jest taki dobry, bo jest dobry, że jest przebaczający, bo jest przebaczający. Ale są pewne granice Bożego przebaczenia. Są pewne granice dla człowieka Bożej miłości. I może po tym moim kazaniu nastąpi jakaś rewolucja z Boże, ale oby nie. Mówimy nieraz, tak, Bóg kocha grzesznika. Czyli mnie, tego, tamtego. Wszyscy zgrzeszyli, Słowo Boże mówi. I wszystkim brak chwały Bożej. Była tylko jedna osoba, jeden człowiek, Bóg, Jezus Chrystus, który przeszedł przez to życie bez grzechu. Więc jestem grzeszny. Ja mam grzeszną naturę. I Bóg z tą naturą, z tą grzesznością mnie kocha. I to jest prawda. Ale czy Bóg kocha takiego grzesznika, który nic nie robi, by zmienić swoje życie, który nie odczuwa żadnej skruchy, który brnie w swoich grzechach nieustannie, który nie ma myśli o poprawie, który nie myśli o świętości Bożej, który nie myśli o zbawieniu, który nie wspomina sobie, że nic tam nieczystego nie wejdzie. Czy takiego grzesznika Bóg kocha? Niezmienialnego, bez pokuty, bez nadziei. Zadajmy sobie to pytanie. Czy ja jako człowiek, który nieustannie grzeszy, który nieustannie gorszy, który nieustannie jest niezmienialny, który mówi tak, a co mnie tam? Czy Bóg takiego grzesznika kocha? On go kocha jako człowieka. On mu zawsze daje szansę. On przyjdzie do niego w łasce. On przyjdzie do niego i powie, pomyśl, spróbuj, nawróć się, nie rób tego. Przyjdź pod krzyż. Tam z krzyża kapie na ciebie święta moja krew. Stań pod tym krzyżem. Oczyszczenie. Ale jeżeli ja tego nie czynię, jeżeli ja uważam, że to mi jest zupełnie do niczego niepotrzebne, jestem grzesznikiem z krwi i kości, nie mam zamiaru tego zmienić. Wiele ludzi się gorszy przeze mnie. Czy Bóg takiego grzesznika kocha? On mu chce błogosławić. Bóg się brzydzi grzechem. Ale przychodzi pewien kres. Jeżeli są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu, jeżeli są grzechy, które się notorycznie powtarzają i mimo napomnień, mimo działania Ducha Świętego na tym święcie, mimo działania Ducha Świętego w nas, my to wszystko odrzucamy. Nie sądzę, by Bóg kochał takiego grzesznika. Kochani, ja to swoje rozmyślanie przedłożyłem wczoraj wśród ludzi bezdomnych, wśród biednych, wśród ludzi tam, którzy zgromadzają się w nowym miejscu, tam, które Jurek z Ilonką dzięki Bogu i innymi braćmi znalazł. I dzisiaj do mnie przyszedł brat i mówił, bracie, no to Bóg mnie nie kocha. Ja mówię, nie. Źle zrozumiałeś to przesłanie. Bóg cię kocha, bo ma nadzieję. Ale ja nie wiem, co ty masz w sercu. Ja nie wiem, co ty masz w swoim umyśle. Jedynie Bóg to wie i ma nadzieję, jeżeli Ty w swoim założeniu, ty w swoim życiu stajesz przed Bogiem i mówisz, mnie ta poprawa jest do niczego niepotrzebna. To mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że takiego grzesznika Bóg nie kocha. Bóg płacze. Jeśli masz w domu czworo dzieci, jedno z tych dzieci jest niemożliwe, źle się uczy, jest nieposłuszne, jest krnąbrne, coś okropnego. Czy nie kochasz tego dziecka? Kochasz. Załamujesz ręce, ale kochasz. Ale myślę sobie, że lepiej jest zainwestować w kogoś, który daje jakąś nadzieję. Który jest posłuszny, który chce się zmienić, który widzi swoją grzeszność, który widzi swoje złe uczynki i chce się zmienić. Może mu się to nie udawać przez rok, 10, 20, ale kiedy źle uczyni, on wie, że źle zrobił. On ma chwilę zadumy, on ma chwilę refleksji. Nie dam rady chyba dzisiaj tego słowa skończyć. Kochani, a może to jest dobre miejsce na zakończenie? Pomyśl, bracie i siostro, drogi przyjacielu, czy moje i twoje życie jako człowieka wierzącego jest takie, aby Bóg mógł powiedzieć, to jest wspaniałe moje dziecko. I choć się potyka, choć ma wiele problemów, to jednak ma chwilę refleksji, ma chwilę walki z grzechem i zwycięża. Bo ja jestem jego Panem. On nigdy ze mnie nie zrezygnował. I dzisiaj, droga siostro, drogi bracie, chcę ci powiedzieć, Bóg ma łaskę dla każdego z nas. Ale ma łaskę dla tego, kto chce tą łaskę od Niego wziąć. Może nie dzisiaj, może jutro, ale masz taką nadzieję, że z tego skorzystasz. Że widzisz to. Słuchajcie, ja przed przyjazdem tutaj mówię do mojej żony w czwartek wieczorem. Mówię, moja żono, czy ja jestem godny tego, aby stanąć przed zborem ludzi wierzących i mówić o Bogu? Jak tyle we mnie jest różnych rzeczy, które się Bogu nie podobają, które się pewnie Tobie nie podobają. Ona mówi, drogi mężu, muszę cię pocieszyć. Jeżeli to widzisz, jeżeli to zauważasz, to Bóg jest z tobą. To możesz to przekazać, możesz o tym wspomnieć. Dlatego dziękuję Mu, że gdziekolwiek pójdę, że gdziekolwiek jestem, On czuwa nade mną. On chce mojej zmiany, On chce mojego zwycięstwa i twojego również. A wiesz dlaczego? Bo jest dobry i cierpliwy. I nie na darmo poszedł na krzyż za ciebie i za mnie. Amen.